Piłkarskie plotki w Radiu Gdańsk dzisiaj troszeczkę w innym formacie, bo kultywujemy zasadę zostań w domu i Anita Kobylińska jest po tamtej stronie. Na pewno? Gdzie jesteś?
Dzień dobry, jestem w salonie własnego mieszkania, także tak.
A ja w studiu Radia Gdańsk, no i proponuję, byśmy rozpoczęli dzisiaj może troszeczkę inaczej. W odcinkach, żebyśmy brali oddech, żebyśmy uzupełniali płyny, żeby to wszystko higienicznie się odbywało, nie wiem, dezynfekowali gąbki mikrofonowe. Więc zróbmy to sobie dzisiaj w odcinkach. Zacznijmy może, oczywiście teraz zdradzam tajemnicę, uzgodniliśmy tematy nieco wcześniej. Zacznijmy od Realu Madryt, czyli z najwyższego C. A tam są problemy oczywiście związane z koronawirusem i tutaj ten temat dyżurny to jest odnotowywanie znanych postaci, które ujawniają, no przede wszystkim na tych portalach społecznościowych, że oto doświadczają tego nieszczęścia.
Tak, no te nowe zakażenia nas już absolutnie nie dziwią, bo wiemy, że koronawirus już nie szanuje absolutnie tego, kto jaki zawód wykonuje. Dotyka absolutnie wszystkich, od zwykłych ludzi po najwyższe szczeble. Gdzieś tam podobno do Białego Domu już się zaczął wkradać. Także nie dziwi nas absolutnie to, że piłkarzy również to dotyka. No i przykra informacja, ponieważ były prezes Realu Madryt, Lorenzo Sanz, 76-letni już, również zobaczył pozytywny wynik testu na koronawirusa. No i niestety wczoraj w godzinach wieczornych zmarł. Poinformował o tym na Twitterze jego syn. On był prezesem Realu Madryt od roku 95 do 2000 i to za jego kadencji Real Madryt zdobył 2 puchary Ligi Mistrzów, te kiedy w latach 90. powrócił do tej swojej świetności. Ten w 98 roku po 32 latach aż bez triumfu w Champions League, później w 2000. No i kilka tygodni po zdobyciu tego drugiego pucharu przegrał wybory prezydenckie z Florentino Perezem. Lorenzo Sanz trafił do szpitala w środę. Jego rodzina podejrzewała, że może mieć koronawirusa nieco wcześniej, natomiast on bardzo nie chciał trafić do szpitala w związku z tym, że się obawiał tego, żeby nie zająć miejsca komuś, kto może bardziej go potrzebować. W piątek jeszcze jego stan był stabilny, natomiast w sobotę rano niestety ten stan już się pogorszył. Pojawiła się wiadomość, że Sanz nie oddycha samodzielnie, potrzebuje do tego respiratora. Przestały pracować mu też w związku z poważną infekcją nerki. No i niestety skończyło się to śmiercią. Również koronawirusa nabył, nie wiem czy to jest dobre słowo, żeby tutaj to tak określić, prezes Internacional Porto Alegre, a więc siódmej drużyny zeszłego sezonu brazylijskiej Serie A. To zeszły sezon, ten obecny powinien rozpocząć się planowo 3 maja. Czy tak się stanie? Tego nie wiemy, natomiast tak, wiemy, że tutaj też jest problem. No pan jest nieco młodszy, 59 lat, a więc pewnie przejdzie to nieco lżej, taką mamy nadzieję. No i kolejni piłkarze. Ja mam wrażenie, że kiedy wymieniamy te nazwiska, to mamy do czynienia z coraz większymi nazwiskami. Najnowsza informacja Paulo Dybala. Wczoraj około 19 godziny poinformował na Twitterze, że wraz z narzeczoną otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Na szczęście czujemy się znakomicie, tak napisał w swoim poście. Natomiast jego narzeczona Oriana Sabatini nagrała na Instagramie taki filmik, troszeczkę dając więcej informacji w nim na temat tego, jak to wszystko wyglądało. Powiedziała, że przez kilka dni miała bóle głowy, czuła takie zmęczenie całego ciała. Stąd oboje zdecydowali się, żeby zrobić test. Co ciekawe, para była od 9 dni w kwarantannie. Ona powiedziała, że oni absolutnie nie wychodzili w ogóle z domu przez te 9 dni i nie wie, w jaki sposób się zarazili. Pytanie, czy ten wirus, no wiemy, że on potrafi na samym początku nie dawać żadnych objawów. Pytanie tylko, jak długo, bo 9 dni to jest bardzo długo. Czy on był uśpiony przez około tydzień i wówczas się aktywował, czy w związku z tym, że oni byli przez tyle czasu w domu. Pamiętajmy, bo może o tym zapominamy czasami, że ten wirus to nie jest tylko kaszlnięcie czy też kichnięcie na drugą osobę. On potrafi się utrzymywać na powierzchniach, on na plastiku potrafi wytrzymać nawet do 3 dni. Także ja jak przeczytałam tą informację i posłuchałam tego, jak ona mówi, że nie wie, w jaki sposób się zarazili, to od razu do głowy przyszła mi reklamówka ze sklepu, gdzie ktoś pewnie musiał im przez ten czas robić zakupy, a być może chodziło o jakieś jedzenie zamówione na wynos z jednej z restauracji. No niestety musimy pamiętać o tym, że na tych powierzchniach plastikowych ten wirus jest bardzo wytrzymały i jak już dbamy o to, żeby jednak chronić się jak najlepiej potrafimy, to pamiętajmy również o tym. No i Paolo Maldini wczoraj również w godzinach wieczornych AC Milan poinformował, że ich dyrektor techniczny również jest chory na koronawirusa. Chory jest też jego syn Daniel, 18-latek, od niedawna jest zawodnikiem pierwszej drużyny Milanu. No niestety na razie zdążył dopiero zadebiutować. Na tym debiucie jak na razie się skończyło. 2 lutego wziął udział w meczu zremisowanym na San Siro z Weroną 1-1. No i są również pozytywne informacje, bo zaczynają docierać do nas powoli wiadomości o zawodnikach, którzy wyzdrowieli i pokonali koronawirusa. 4 piłkarzy, a właściwie 3 piłkarzy i 1 pracownik sztabu szkoleniowego Espanyolu Barcelona zostało wypisanych już ze szpitala właśnie w Barcelonie. Teraz czeka ich 15-dniowa kwarantanna. Pozostali dwaj, bo wiemy, że tam w Espanyolu Barcelona no taki chyba najbardziej licznie dotknięty koronawirusem klub, było łącznie 6 przypadków. Te pozostałe 2, tam są wciąż lekkie objawy. Wiemy, że to są ci ostatni piłkarze, którzy zobaczyli te pozytywne wyniki testu, a więc Leandro Cabrera i, o czym poinformowała Chińska Federacja Piłkarska, Wu Lein, reprezentant Chin.
No i jeden piłkarz znakomity, znany, sam się wypisał z kwarantanny. Tutaj pierwsze komentarze były takie na pograniczu skandalu. Gonzalo Higuain wyjechał do Argentyny. Wiadomo, w Juventusie Turyn byliśmy tym no tyle żywotnie zainteresowani, że przecież Wojtek Szczęsny tam gra, poddany w całości kwarantannie. No i Gonzalo Higuain w czwartek zdecydował, że wyjeżdża. No i potem okazało się, że to nie samowolnie opuścił tę kwarantannę, miejsce no, poniekąd skoszarowania, tylko to wszystko działo się w uzgodnieniu z włodarzami klubu, no i legalnie.
Tak, on również był w kwarantannie, oczywiście po tym, kiedy w Juventusie mieliśmy te 2 przypadki, Daniele Rugani i Blaise Matuidi, a więc no, musiał przejść oczywiście tą kwarantannę, natomiast zanim wyjechał, on został przetestowany, wynik testu był negatywny, no i faktycznie otrzymał pozwolenie od Juventusu na ten wyjazd. Tu chodziło o problemy zdrowotne, podobno dosyć poważne jego mamy. To nie jest koronawirus, natomiast ona się tutaj zmaga z problemami zdrowotnymi już od jakiegoś czasu. No i po prostu w związku z tym piłkarz chciał być przy niej, a nie we Włoszech, gdzie zresztą ten problem, no wiemy, że jest najbardziej poważny, a więc może i lepiej dla niego, że go tam po prostu nie ma. Natomiast oczywiście w związku z tymi utrudnieniami, jeśli chodzi o ruch powietrzny, musiał pokazać na lotnisku to zaświadczenie o tym, że to badanie zostało przeprowadzone, że test pokazał wynik negatywny. No i nie ma tutaj i żadnej innej opcji niż wykorzystywanie do poruszania się prywatnych samolotów w tej chwili. Natomiast też wiemy, że w związku z tymi utrudnieniami on nie mógł wylecieć prosto z Włoch do Ameryki Południowej. On musiał jeszcze przelecieć przez Francję i Hiszpanię. Mam nadzieję tylko, że nie musiał wysiadać z samolotu na tych lotniskach, bo to by zbierał to, co najgorsze tak naprawdę.
Higuain już w domu, już w Argentynie. Inni piłkarze no nie kryją, że cierpią. To dotyczy także Paulo Dybali, który też jest piłkarzem Juventusu, też poddany kwarantannie.
Tak, on oczywiście wszystkim doskwiera to, że często są z daleka od swoich bliskich, że ta kwarantanna trwa długi czas, a więc każdemu prędzej czy później, myślę, będzie doskwierała. Natomiast Paulo Dybala chyba tutaj ma takie jedno z najbardziej rozsądnych podejść, bo on mówi tak, pozostanie w domu to najłatwiejsze i najważniejsze, co możemy teraz zrobić, by walczyć z koronawirusem, i zachęca do tego, żeby jednak zacisnąć zęby i po prostu siedzieć w tym domu, bo nie oczekuje się od nas aż tak wiele z drugiej strony. Wiemy, że na przykład Romelu Lukaku bardzo ciężko to przechodzi, już w piątek udzielił takiego wywiadu, oczywiście za pośrednictwem nowych technologii, gdzie narzekał bardzo mocno na to odizolowanie w swoim domu w Mediolanie. Powiedział, nie mogę wyjść, nie mogę trenować, od 9 dni jestem zamknięty w domu i wczoraj niemalże zwariowałem. Tęsknię za normalnym życiem, za moim synem, moją mamą, bratem. W tej sytuacji zaczynasz doceniać to, co masz. No ja myślę, myślę, że wszyscy w tej chwili zaczynamy doceniać to, co mamy, bo faktycznie no, takiej sytuacji chyba się nikt nie spodziewał.
I czasami tęskni się za domem rodzinnym, a czasami, gdy miało się szczęście w tym domu już znaleźć, to tęskni się za normalnością, czyli na przykład za treningami, za kolegami, za możliwością rozegrania spotkań, i temu wyraz Thiago Silva dał.
No on wyjechał z Paryża wraz z Neymarem, opuścili Paryż, bo faktycznie tam ta sytuacja też się rozwija w bardzo złą stronę. No i on to właśnie powiedział, że taki był przede wszystkim jego powód jego wyjazdu, że we Francji ta sytuacja wygląda bardzo źle, natomiast od razu zauważył, że on wie, że to nie są wakacje, znajduje się w kwarantannie w swoim domu w São Paulo. No i ma nadzieję, że w Brazylii ta sytuacja będzie rozwijała się przynajmniej troszeczkę bardziej powoli niż w Europie, przede wszystkim we Włoszech i we Francji. Do wczoraj w Brazylii było nieco ponad 1000 potwierdzonych zachorowań, 12 zgonów, we Francji to już prawie 13 tysięcy i 450 osób, które zmarły, także różnica jest bardzo duża.
No ja myślę, że w tym momencie postawmy kropkę, żebyśmy oswajali się z tymi koszmarnymi liczbami, a po to, żebyśmy potem mądrze do tego wszystkiego podchodzili, na przykład zostając w domu. Dzisiaj Anita Kobylińska u siebie, w Radiu Gdańsk jestem. Weźmy oddech, przejdź się do kuchni, zrób sobie herbatę i wracamy za chwilę do piłkarskich plotek.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy z piłkarskimi plotkami. Anita Kobylińska po tamtej stronie, choć te współczesne technologie łączenia sprawiają, że jesteśmy w stanie rozmawiać w czasie rzeczywistym, jeden do jednego. Wracamy z piłkarskimi plotkami, bo kluby wracają do treningów. Brzmi to mało prawdopodobnie, ale to nawet dzieje się no i w Niemczech, gdzie sytuacja jest coraz trudniejsza, i we Włoszech, gdzie sytuacja jest tragiczna od dłuższego czasu.
Tak, treningi wznowili w piątek piłkarze RB Lipsk po tygodniu przerwy. To jest pierwszy klub z Niemiec, który wrócił do pracy, który podjął taką decyzję. Magazyn Kicker tutaj uściślił nam, jak to wszystko wygląda. Czytamy na ich stronie internetowej, że piłkarze po pierwsze mają zakaz kontaktu fizycznego, po drugie te treningi odbywają się podobno w małych grupach, no a zawodnicy przebierają się w osobnych szatniach. Oczywiście to powoduje raczej negatywne reakcje, no bo jednak to jest chyba jeszcze nie ten czas, żeby myśleć o powrocie do treningów, gdzie sytuacja cały czas narasta zamiast poprawiać się. Natomiast dyrektor sportowy RB Lipsk potwierdził to wszystko, natomiast zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że te treningi opierają się na indywidualnych ćwiczeniach z piłką. Przede wszystkim po to, żeby piłkarze się nie odzwyczaili od tej piłki, żeby po prostu ta piłka gdzieś tam była. Natomiast co jest ciekawe, klub nie poinformował na swojej stronie internetowej o powrocie do treningów, to raz. Dwa, nie poinformowali o tym nawet w swoich mediach społecznościowych, a więc widzimy tutaj, że z jednej strony traktują to jako takie, usprawiedliwiając ten powrót do treningów, że właściwie przecież wszelkie środki ostrożności tutaj są podejmowane, natomiast chyba nie chciano, żeby się jednak dowiedziano o tym na zewnątrz. No oczywiście wiadomo było, że tego się ukryć dłużej nie da. Bundesliga póki co zawieszona jest do 2 kwietnia, do 3 kwietnia Serie A, a więc ten pierwszy kwietniowy weekend. No wiemy, że to pewnie potrwa o wiele dłużej, natomiast jako, że jeszcze ten czas nie nadszedł, to jeszcze tutaj w przypadku tych dwóch lig nie zdecydowano, o ile czasu tą pauzę przedłużyć. Wiemy, że w poniedziałek do pracy mieli wrócić również piłkarze Napoli, natomiast w związku z bardzo dużą krytyką, gdzie we Włoszech przecież to jest całe to największe epicentrum w tej chwili tak naprawdę, no to zdecydowali się przełożyć te treningi, uwaga, uwaga, z poniedziałku na środę. Jakby to stanowiło jakąkolwiek różnicę. Skrytykowano to oczywiście bardzo mocno w mediach, krytykują to nawet sami kibice. Wypowiedział się w tej kwestii prezes Stowarzyszenia Piłkarzy we Włoszech, który powiedział, że nie rozumie, co mają w głowie ludzie, którzy myślą teraz o treningach. Trenowanie teraz, gdy przez przynajmniej 2 miesiące nie wrócimy do gry, nie ma sensu i jest niebezpieczne, mówi prezes. Do powrotu do treningów szykuje się również Lazio Rzym. No i wiemy, tak jak wspomniałam, że do 3 kwietnia ta przerwa w Serie A przynajmniej potrwa pewnie dłużej i pewnie bardzo niedługo się o tym dowiemy. Wiemy, że Premier League po tym czwartkowym spotkaniu zdecydowała.
Ale może jeszcze pozostańmy przy Serie A, bo tam jest bardzo interesująca kwestia. Piłkarze chcą wrócić do treningów, bo chcą wrócić do pracy. Wiadomo, że reaktywacja rozgrywek ligowych to jest jednak odleglejsza przyszłość niż ten początek kwietnia, natomiast okazuje się, że pracodawcy, czyli właściciele klubów, chcą ograniczyć wypłaty kontraktów, wypłaty pensji. To nie są małe pieniądze, bo w Serie A tak mniej więcej suma wypłat w sezonie, suma kontraktów to jest 1 300 000 000 euro. Niebagatelna kwota. No i teraz chcą z tego coś zaoszczędzić właściciele klubów. Nic dziwnego zresztą, przecież stadiony są puste, mecze nie są rozgrywane, a treningi, no to jest ta codzienność piłkarska. Dlatego myślę, że tutaj w interesie piłkarzy, i oni są tym żywotnie zainteresowani, jest powrót na miejsce, nie wiem, zgrupowań, na te obiekty, na których gdzieś tam w jakimś ograniczonym zakresie i absolutnie bez takiego kontekstu, że oto budujemy formę, czy odbywamy jakiś mikrocykl. Oni chcą po prostu wykonywać swoją pracę po to, żeby dostać za to pieniądze.
Tak, no to wiemy, że we Włoszech i też we Francji planowane są te cięcia pensji. Tam już w Ligue 1 mamy nawet, konkretnie wiemy, które kluby planują to zrobić. Między innymi Amiens, Montpellier i Olympique Lyon chcą zmniejszyć pensje zawodników do 80% kwoty brutto, którą zarabiają. No na razie nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy, natomiast faktycznie, oczywiście, no każdy w każdym zawodzie, nawet nam, dziennikarzom doskwiera to, że musimy siedzieć w domu, że nie możemy pojechać zrobić wywiadu. Mamy dosyć tych wszystkich telefonów i tak dalej. Także ja bardzo dobrze rozumiem to, że piłkarze też nie chcą siedzieć na kanapie i woleliby robić to, co robią, do czego przyzwyczajeni są na co dzień. Natomiast no, sytuacja jest taka, jaka jest i chyba wszyscy musimy tutaj się jakoś do tego wszystkiego dostosować. Ciekawe jest to, że do piątku całkowicie normalnie trenowali między innymi piłkarze Tottenhamu. To się jakoś właściwie przeszło bez głosu. Natomiast dopiero w piątek zawieszono te treningi do przyszłego miesiąca wstępnie, po tym, kiedy właśnie dowiedzieliśmy się, że do 30 kwietnia przynajmniej piłkarze Premier League nie wrócą na boiska. No wiemy, że Ekstraklasa do 26 kwietnia przynajmniej tą przerwę będzie miała, a z propozycją z kolei, kiedy zakończyć swoje rozgrywki, wyszła francuska Ligue 1, która doszła do takiego wniosku, że zakończenie rozgrywek 30 czerwca, gdzie właściwie wszyscy tak mniej więcej, to też Premier League ma taki plan, żeby zakończyć sezon 30 czerwca. Tutaj we Francji uważają, że bardzo mało prawdopodobne jest to, że to się uda i chcę zaproponować UEFA to, aby tutaj chyba zgodę otrzymali. Nie wiem, czy taka jest kolejność rzeczy, że muszą otrzymać tą zgodę od UEFA. W każdym razie chcą zaproponować dokończenie sezonu do przynajmniej 15 bądź 20 lipca i to widzą jako taki bardziej prawdopodobny scenariusz.
No terminy zwolniło Euro 2020, które przeniosło się na 2021 rok i to są właśnie terminy dedykowane rozgrywkom ligowym oraz Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Jak wiadomo, na 24 czerwca został przełożony finał Ligi Europy, ten na gdańskim stadionie w Letnicy. Gdzieś tam w tygodniu mają być rozgrywane mecze ligowe, przy weekendach mecze europejskie. Zobaczymy, w którą stronę to wszystko się będzie rozwijać. No są tacy piłkarze, którzy nie zastanawiają się nad tym, czy wypłacą im pieniądze w terminie. Jak się ma 20 ledwie lat, już jest się sławnym piłkarzem, ma znakomity kontrakt, na przykład w Realu Madryt i nazywa się Luka Jovic, to nic, tylko bawić się póki czas po temu, choć tak naprawdę czas nie po temu. Bardzo nierozważnie Luka Jovic się zachował, bo po prostu poszedł na imprezę.
Tak, on złamał kwarantanny, właściwie nie poszedł na imprezę. On, tak jak podaje lokalna prasa, złamał tą kwarantannę poprzez świętowanie urodzin swojej narzeczonej. To nie miała być...
To nie impreza, rozumiem, nie impreza. Bo gdyby była żoną, to impreza, tak?
Nie, oni po prostu wyszli z domu i spacerowali sobie po ulicach Belgradu. On, to może zacznijmy od początku, otrzymał zgodę od Realu Madryt na to, żeby wrócić do rodzinnej Serbii. Także to też, tak jak w przypadku Gonzalo Higuaina i kilku innych piłkarze oczywiście nie polecieli do domu bez zgody klubu. Natomiast on złamał kwarantannę tak naprawdę podwójną, dlatego że najpierw zaczęła się ta jego klubowa kwarantanna, której wiemy, że poddany był cały Real Madryt, przez to, że jeden z koszykarzy, Trey Tompkins, został zdiagnozowany z koronawirusem, a więc 2 tygodnie nie minęły, odkąd rozpoczęli tą kwarantannę do jego wyjazdu, a więc to jest ta pierwsza przerwana kwarantanna, a druga, po przylocie do Serbii, prawo nakazuje nie 14 dni nawet, tutaj jest 28 dni kwarantanny dla osób, które przyjeżdżają z zagranicy, a więc bardzo restrykcyjne zasady tu wprowadzono w Serbii. No i co zrobił Jović? Właśnie wyszedł na ulicę po to, żeby nie, on powiedział, że wyszedł do apteki, natomiast lokalna prasa, media mają zdjęcia, gdzie on idzie z no nie żoną, ze swoją narzeczoną, która zresztą w piątek oznajmiła, że spodziewają się dziecka, więc no okej, gratulacje, natomiast faktycznie zrobił bardzo, bardzo głupio, no i są dowody na to, że on w żadnej aptece tego dnia nie był. On to tłumaczył oczywiście, ponieważ to zaszło bardzo daleko. To jest poważna sprawa. Złamanie kwarantanny to jest w każdym kraju już bardzo poważna sprawa. Powiedział, że wyszedł z domu, bo nie wiedział, że w Serbii podczas kwarantanny nie można opuszczać miejsca zamieszkania. Powiedział, że wyszedłem, bo nie znałem zasad. Być może ciężko w to uwierzyć, ale taka jest prawda. W Hiszpanii, we Włoszech i w innych krajach, tutaj dalej cytat, w innych krajach, które widzimy w internecie, każda osoba w kwarantannie może iść wyrzucić śmieci albo wyjść raz dziennie do apteki czy do sklepu. No ja nie wiem, co on za kraje ogląda w internecie, natomiast no, jak już ktoś jest oficjalnie w kwarantannie, nie w tym takim powstrzymywaniu się od kontaktów z ludźmi, tylko faktycznie w kwarantannie, to nawet u nas no, zakaz jest wyjścia całkowity. No, nie wiem, czy ja coś źle odbieram, natomiast wydaje mi się, że troszeczkę no w głupi też sposób się broni, przeprosił oczywiście, powiedział, że jeśli naraził kogoś na niebezpieczeństwo, to przeprasza, natomiast konsekwencje mogą być bardzo poważne, ponieważ on został już przesłuchany przez policję, to po pierwsze, a po drugie grozi im od 1300 euro grzywny do 3 lat w więzieniu.
No ja już widzę tego Lukę Jovicia, jak wyrzuca śmieci. Jeszcze może trzepie dywany.
Prawda? Albo stoi przed tą apteką.
Dokładnie. To tyle. Na razie zróbmy sobie przerwę. Piłkarskie plotki. Za chwilę jeszcze ostatni set, ostatnia tercja. To będzie rzecz no, o człowieku, który dosyć bezpiecznie pędzi czas w dobie pandemii koronawirusa. Najlepiej skryć się w więzieniu. Wracamy do piłkarskich plotek. No to nie jest plotka, bo tu będzie jeszcze bardzo konkretny wyrok być może w tej sprawie. Ronaldinho, wszyscy pamiętamy, wielka gwiazda finałów piłkarskich Mistrzostw Świata z 2002 roku. Gwiazda także europejskich boisk, między innymi Barcelony. On chyba nigdy nie dorósł i dlatego to, co zrobił w Paragwaju i w konsekwencji czego znalazł się w więzieniu, to jest chyba taka puenta jego nieodpowiedzialnych zachowań.
Tak, no i bardzo smutne okoliczności w tej chwili, ponieważ wczoraj obchodził swoje 40 urodziny w związku z tym, co zrobił, a przypomnijmy, to jest posługiwanie się fałszywym paszportem. Ja cały czas nie rozumiem, dlaczego on to w ogóle zrobił, natomiast no już pomijając tą kwestię, 40 urodziny spędził w więzieniu, w którym nadal przebywa, no i w związku z tym szalejącym koronawirusem sam Ronaldinho oraz jego brat zostaną w tym więzieniu, jak podają nam media, dłużej niż miało to na początku mieć miejsce, ponieważ wiadomo, że priorytetem teraz są zupełnie inne sprawy niż to, żeby, na co czeka w tej chwili sam Ronaldinho, sprawdzenie telefonów komórkowych więźniów. Oni zostali zatrzymani na czas nieokreślony do rozprawy i właśnie na te telefony teraz podobno czekają. Natomiast jak w czwartek poinformował jego prawnik, zajmie to przynajmniej tydzień, a więc jeszcze przynajmniej kolejny tydzień będzie Ronaldinho musiał w więzieniu spędzić. On jedna rzecz dobra, myślę, to jest to, że zaraz po tym, gdy tam trafił, został przetestowany na tego koronawirusa i wiemy, że wynik był negatywny. No i wiemy też, że bawi się tam jak to w Ronaldinho, całkiem dobrze, ponieważ to jeszcze w zeszłym tygodniu docierały do nas informacje, że wziął udział w więziennym turnieju w futsalu. Jego drużyna wygrała 11-2, a on sam strzelił 5 goli, no i pomógł swojej drużynie wygrać nagrodę. Nagrodą było, to ciekawostka, ja wcześniej nie trafiłam na tą informację, nagrodą było prosie.
Pewnie ufundowanym przez Ronaldinho.
Bardzo prawdopodobne.
Mogło to tak być. Kończąc, poważnie o wielkich pieniądzach, które podobno wciąż posiada Ronaldinho. On był właścicielem naprawdę różnych dóbr trwałych, restauracji, pól golfowych i tak dalej, aż dziw bierze, czego on tam szukał w tym Paragwaju, jaki on tam interes chciał zrobić, bo podobno to były kwestie biznesowe. Natomiast króciutko jeszcze na zakończenie o tym, że UEFA rozważa zawieszenie finansowego fair play. Ja przypomnę tylko, że to jest taka zasada, czy zespół przepisów, który pozwala utrzymać finanse klubów pod kontrolą. W momencie, gdy pojawili się ci szejkowie z nieograniczonymi możliwościami budżetowymi, no to trzeba było to wziąć w ryzy. I teraz to ma być zawieszone? Pewnie tak, bo będą potrzebne wielkie pieniądze po tym zastoju, po tej stagnacji, po recesji, być może na pewno takim spowolnieniu i gospodarczym, i w konsekwencji sportowym.
O to prosi podobno już UEFA wiele klubów, o to, żeby na ten jeden rok odstąpić od tej normy finansowego fair play, a więc to, że tyle, ile zarobiłeś, tyle możesz wydać i ani centa więcej. W tej chwili tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, jak UEFA do tego podejdzie. No wiadomo, że pewnie wiele przepisów będzie naginanych, żeby jednak pozwolić klubom stracić na tej przerwie jak najmniej. Natomiast czy tutaj to też zostanie zaakceptowane? No nie wiem. No wydaje mi się, że po coś to finansowe fair play zostało wprowadzone w tym 2011 roku, żeby jednak panować tutaj nad tą pewną częścią tego wszystkiego. No zobaczymy. Na razie UEFA przełożyła termin składania sprawozdań za zeszły rok z 31 marca na 30 kwietnia, a więc to jest jeden ukłon, który zrobiła w stronę klubów. Natomiast czy zgodzi się na zawieszenie finansowego fair play na ten rok, tudzież na dłuższy czas, być może, nie wiem, to dowiemy się też pewnie w najbliższym czasie.
No tutaj jest pewien precedens, bo rzecz taka konfliktowa dotyczyła tak wielkich klubów i tak bogatych jak Manchester City, no i teraz wycofanie się z tego fair play byłoby być może na rękę Manchesterowi City, któremu zawieszono by egzekucję tych bardzo poważnych, drakońskich kar z wyrzuceniem z Champions League włącznie. No cóż, zobaczymy. Na razie to jest kwestia odleglejsza niż to, żeby w ogóle to życie sportowe wróciło do normy. Ja myślę tylko, że w tych piłkarskich plotkach to tematów nam nie zabraknie, bo wobec nadzwyczajnej sytuacji bardzo niezwyczajnie zachowują się sławni piłkarze i nie tylko piłkarze, i o tym w piłkarskich plotkach będziemy opowiadać właśnie w tym momencie. Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Zbliża się godzina 18 o 18.30, a nawet nieco wcześniej w radiowym Pick and Rollu, tym specjalnym wydaniu po zakończeniu rozgrywek Energa Basket Ligi, podsumujemy ów sezon z perspektywy Polfarmy Starogard, Trefla Sopot i Asseco Arki Gdynia. O, w Gdyni dzisiaj Anita Kobylińska była. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę.
Też bądź zdrowa.